Dobrze, to kontynuuję katechezy na temat Chrztu Świętego. Ostatnio mówiłem o roli rodzica chrzestnego, a dzisiaj powiem o samym sakramencie, o jego takich, no takie podstawowe jakby kwestie dotyczące tego sakramentu. I po pierwsze, dlaczego tak ważne jest, żebyśmy w ogóle omawiali ten sakrament? Ponieważ jak wiemy dobrze, kiedy się uczymy wszystkich siedmiu sakramentów, to jego wymieniamy jako pierwszy, ten sakrament, ale nie dlatego, że on jest najważniejszy, dlatego, że ważniejszy jest Najświętsza Eucharystia, Najświętszy Sakrament. Ten sakrament jest, mamy jeszcze bardziej we czci, oczywiście wszystkie sakramenty mamy, ale tam jest w tym sakramencie obecny prawdziwie, realnie Bóg, który zostaje z nami, cały czas pozostaje. Natomiast w sakramentach Pan Bóg działa swoją łaską w czasie trwania sakramentu. I oczywiście Jego łaska może dalej pozostać w nas, ale to już jest od nas zależne. Natomiast dlaczego Jego pierwszego wymieniamy? Ponieważ Chrzest Święty jest bramą wszystkich sakramentów, a więc nie możemy przyjąć ważnie żadnego innego sakramentu, jeżeli nie jesteśmy ochrzczeni. A więc od Niego wszystko się rozpoczyna, całe nasze życie Boże. A więc od Niego bierze początek nasze zbawienie tak naprawdę. Bez tego sakramentu zbawić się nie można. Oczywiście Pan Bóg działa, może działać, nie jest związany sakramentami i czasami tak działa, że udziela sakramentu poza rytem sakramentu, ale to już Pan Bóg sam swoją mocą to czyni. Natomiast tak normalnie, w normalnych warunkach, to trzeba przyjąć sakrament Chrztu Świętego, by uzyskać łaskę zbawienia. Więc ten sakrament jest bramą, zresztą tak jak porównują go święci ojcowie Kościoła, do sakramenty wszystkie w ogóle, całe życie Boże porównują do zamku z komnatami licznymi, to żeby wejść do różnych komnat, to trzeba być najpierw w zamku, trzeba więc przejść przez główną bramę, przez wrota. Nikt nie zakosztuje, że tak powiem, mieszkania w takim zamku i tego, co w nim się kryje, jeżeli nie przejdzie przez bramę. Więc jeżeli ona pozostanie zamknięta, to wszystko inne jest dla nas zamknięte. Natomiast jeżeli ona jest otwarta, to jeszcze nie znaczy, że zakosztujemy łask Bożych i wspaniałości Boże, a przede wszystkim życia wiecznego, ponieważ Pan Bóg jest hojny, otwiera bramy, ale jeszcze od nas zależy, czy my przez tą bramę wejdziemy i czy zakosztujemy łask Bożych. Bo wiemy, że można wejść przez te bramy, posiąść zamek, natomiast przez grzech możemy się pozbawić obecności w nim. I stąd ten sakrament jest bramą, jeden raz się go przyjmuje w życiu, zostawia on w nas niezatarte znamie, ale to, że my go raz przyjmujemy, to nie znaczy, że możemy o nim zapomnieć, że on tak jakby, no nie wiem, jak jakiś egzamin zdany, na przykład na prawo jazdy, chociaż to też nawet zdając prawo jazdy, później trzeba doskonalić się w jeździe, ale powiedzmy już nikt nie myśli o egzaminie, który zdawał, już idzie to w zapomnienie, ma dokument, jest zadowolony, może jeździć tak czy gorzej, lepiej, ale może. Natomiast sakrament Chrztu Świętego, żeby przyniósł owoce w nas życia Bożego, to musimy wypełnić jego zobowiązania. A więc jest bardzo ważne wiedzieć, czym jest ten sakrament, jakie łaski niesie, co otrzymaliśmy przez ten sakrament, ale też jakie mamy w związku z tym zobowiązania, więc jak powinniśmy żyć. I stąd kapłani, zwłaszcza w pierwszych wiekach, zresztą obawiałem, jak wyglądał sakrament dawniej. Ja jeszcze teraz wrócę do tego właśnie, jak było dawniej, ale już nie będę mówił o samym sakramencie, tylko o tym, jak on był udzielany i co w związku z tym się działo. Bo to też jest bardzo ważne, chociaż żyjemy już, no, żyjemy oczywiście teraz w tym wieku i nie ma co się cofać dosłownie do tamtych wieków, a natomiast one są dla nas pouczające mimo wszystko. Ponieważ właśnie wtedy, kiedy dorośli przyjmowali chrzest, to był okres przygotowawczy katechumenatu i on trwał długo, ponieważ człowiek, który miał przyjąć chrzest, musiał być przysposobiony do tego. Mimo że sakrament sam w sobie oczyszcza z grzechów, gładzi grzech pierworodny, to jednak nie mógł być on przyjęty przez osobę do tego nieprzygotowaną, ponieważ wtedy zniweczona by została ta łaska tego sakramentu, więc człowiek musiał się przygotować. Więc miał przede wszystkim przyjąć wiarę, poznać ją, ugruntować się w niej, poznać naukę Bożą, by w niej później przyjąć chrzest i być zakorzenionym w chrzcie. Natomiast ponieważ no, były to czasy, mówię o pierwszych wiekach chrześcijaństwa, tak do IV wieku, kiedy religia katolicka była prześladowana, to ona nie była tak rozpowszechniona. Nie można było wyznawać jej publicznie. No, zależy oczywiście od miejsca, zależy od czasu, bo były nasilenia większe. No, ale tak uogólniam trochę. Wiadomo, że to nie cały czas tak samo było. Ale uogólniając, nie było to takie jak teraz. Nie było żadnego kraju, państwa, królestwa, w którym można było oficjalnie wyznawać wiarę katolicką. Nie było takiego do IV wieku. A więc w ukryciu chrześcijanie przebywali. I dlatego ten, kto poznawał wiarę świętą, to dowiadywał się, że tak powiem, nie tak oficjalnie, żyjąc w społeczeństwie katolickim, tylko napotykając ludzi, katolików, wiernych Chrystusowi, gdzieś tam pomiędzy innymi żyjącymi. I pociągnięci ci ludzie przykładem tych ludzi zaczęli się interesować, bo wiadomo, że te osoby chętnie opowiadały o Chrystusie, jeżeli oczywiście poznały osobę i grunt dobry do przyjęcia wiary. Natomiast jaki był wówczas problem? Że te katechezy były udzielane, ale dlatego tak szybko nie udzielano chrztu świętego, bo trzeba było po pierwsze sprawdzić człowieka, czy rzeczywiście już jest godny, czy w ogóle też nie podszywa się on specjalnie, żeby odnaleźć chrześcijan, bo i takie sytuacje się zdarzały, więc dlatego był ten poręczyciel, o którym mówiłem, czyli ojciec, rodzice chrześni spełniają tą funkcję obecnie, ale też człowiek ten musiał wiedzieć, jaką naukę przyjmuje, ponieważ przyjmując chrzest, po pierwsze, w wiekach prześladowań trzeba było być gotowym, żeby oddać życie za wiarę. A więc ktoś, kto przyjmował chrzest, liczył się z tym, że zostanie za nią zabity. My oczywiście też powinniśmy się z tym liczyć, ale wiadomo, że żyjąc w Polsce, no, że tak powiem, to nie wisi nam tak nad głową, chociaż cały czas może przyjść taka sytuacja. Natomiast żyjąc w tamtych czasach, ludzie, ci kapłani nie ukrywali tego, że ten, kto przyjmował chrzest, musiał być gotowy w każdej chwili oddać życie, ponieważ były prześladowania. Druga sprawa, ten, kto przyjmował chrzest, miał żyć wiarą całkowicie. Czyli jego życie od momentu przyjęcia chrztu świętego, czy już wcześniej oczywiście, bo się do tego przygotowywał, ale już jakby od tego momentu już nie można było sobie pozwolić na życie niechrześcijańskie. A więc on musiał być, ten człowiek, bardzo dobrze pouczony, jak ma żyć, ponieważ Często ci ludzie musieli zmienić całkowicie swoje dotychczasowe życie. Często musieli zmienić zawód, przyjaciół, osoby, z którymi się, no w ogóle zwyczaje, które człowiek dotychczas miał i tak dalej. Czyli całe takie życie swoje osobiste, często zawodowe, bo niektóre zawody były wręcz wykluczające się. Nie można było być katolikiem i pełnić pewne zawody. Więc to musiała nastąpić naprawdę wielka zmiana, przemiana w życiu człowieka, żeby on mógł przyjąć chrzest. A druga sprawa, pamiętajmy, że sakrament pokuty był wówczas udzielany albo raz w życiu, ewentualnie dwa razy w życiu. I tylko w wyjątkowych sytuacjach, czyli popełnienia poważnego wykroczenia publicznego, jak wyparcie się wiary, morderstwo, cudzołóstwo, czy jawny jakiś grzech. Natomiast jakby w tamtych wiekach sobie nie wyobrażano, żeby katolik mógł grzeszyć. Oczywiście powszednie grzechy, lekkie, jakieś tam niedociągnięcia słabe się zdarzały, ale na pewno nie było takiej mentalności jak dzisiaj. Zupełnie to jest w ogóle obce. Ktoś, kto przyjmował chrzest, wchodził na drogę wiary, miał odtąd prowadzić życie święte. Bo tak jak mówię, sakrament pokuty był udzielany bardzo skąpo, rzadko i to też niechętnie on był, że tak powiem, udzielany, tylko po ciężkiej pokucie. Pokuty były, trwały miesiącami, latami, nawet zależnie od przewinienia. Były to, jeżeli ktoś grzeszył publicznie, to były pokuty publiczne. Zanim ktoś został przyjęty ponownie na łono Kościoła, no bo wtedy był tak naprawdę wyłączony ze wspólnoty Kościoła, czyli ekskomunikowany, kiedy popełniła się takie poważne grzechy. Więc naprawdę to było przyjęcie chrztu, to nie było od tak sobie jakiś, no tak nic nieznaczący, czy mało znaczący, niewiele znaczący moment, jakiś etap. Naprawdę do tego trzeba było się przygotować i poświęcić się i być naprawdę przekonanym, że człowiek chce odwrócić swoje całkowicie swoje życie. I stąd były też niestety nadużycia, no ale to tak jak teraz dostępność sakramentu pokuty i pojednania, wiemy, że niesie nadużycia w postaci takiej, że ludzie się nie nawracają, korzystają często z tego sakramentu, a często jest on bezowocny, nie zmienia się życie ludzi. Tak kiedyś było w drugą stronę. Ludzie wchodzili na drogę katechumenatu, czyli przygotowania się do chrztu, ale moment przyjęcia chrztu odwlekali do samej śmierci. No właśnie jeden powód to był taki, że no, była dobra ich wola, ponieważ no, wiedzieli, że jeszcze nie potrafią żyć tak święcie, żeby przyjąć ten sakrament i nie grzeszyć ciężko. Natomiast były też takie nadużycia, że ktoś specjalnie nie przyjmował sakramentu chrztu świętego, żeby móc grzeszyć. Żeby móc dalej grzeszyć. I specjalnie odkładał na koniec życia, żeby no, osiągnąć zbawienie, bo wiadomo, że przyjmując chrzest zmywa się wszystkie grzechy. Człowiek staje się czysty. Oczywiście to było bardzo niebezpieczne i zgubne, bo wiele osób nie dożywało chrztu świętego. Zwłaszcza, że śmiertelność kiedyś była większa. Niebezpieczeństw było dużo więcej, czyhało na ludzi. Także no, jakby każda epoka ma swoje bolączki i tamta też miała. Ale już w IV wieku na przykład, obok no, silnie, oczywiście silnego nurtu, czy bardzo powszechnie udzielanego sakramentu chrztu dorosłym i przede wszystkim w krajach, w których była mniejszość katolicka, to udzielano go dorosłym właściwie, to w krajach w IV wieku, mówię, czyli po edykcie mediolańskim, kiedy już została uznana religia katolicka, można było ją swobodnie wyznawać, to tam, gdzie już była duża społeczność katolików, to tam już był udzielany chrzest także dzieciom. Właśnie z tego względu, że śmiertelność wśród dzieci była bardzo duża i rodzice ochrzczeni, którzy mieli dzieci, rodziły im się dzieci, chcieli, bardzo usilnie nalegali, bo Kościół na początku niechętnie udzielał sakramentu chrztu dzieciom, ale właśnie z tego powodu rodzice chcieli, żeby dzieci ich były ochrzczone, bo no bali się, że dziecko nie dożyje czasu, wieku takiego, żeby przyjąć ten chrzest. I stąd Kościół udzielał, oczywiście właśnie nakładając ten obowiązek bardzo mocno, silnie na to, żeby wychować te dzieci w wierze katolickiej, a więc dziecko miało być wychowywane od samego początku, wzrastać w wierze katolickiej, w zasadach katolickich. Ale wiadomo, jak społeczność była, dlatego mówię, że to musiało być już społeczeństwo, gdzie było więcej katolików, żeby to dziecko było przesiąknięte już duchem katolickim. Nie udzielano chrztu dzieciom tam, gdzie nie była społeczność katolicka, bo jednak dziecko było narażone na to, żeby nie żyć po katolicku, utracić wiarę. Także, ale z czasem oczywiście to się zmieniało i wiemy, że później było już powszechne było udzielanie sakramentu chrztu dzieciom. I stąd także były pouczenia, przed chrztem były pouczenia, egzaminy, tak jak to opowiadałem, przekazywanie poszczególnych części wiary, wyznanie wiary. Zanim nastąpił chrzest, też ci ludzie musieli wyznać wiarę, ponieważ no, było ważne przygotowanie, ale później po Chrzcie Świętym także były katechezy dla tych ludzi, żeby ich ugruntować w wierze, żeby zachowywali ten skarb, który otrzymali w czasie Chrztu Świętego. Żeby właśnie nie było to wydarzenie jednorazowe, jest oczywiście sakrament sam w sobie, natomiast on powinien promieniować na całe życie. My powinniśmy, to co zresztą ten sakrament wyraża, jakie są tam piękne jego symbole, gesty, chociażby zapalonej świecy, którą mamy donieść zapaloną aż do śmierci, tak samo białą szatę. Oczywiście to są wszystko porównania pewne, symbolika, co ma się dziać z naszą duszą, co mamy czynić, żeby płomień wiary nie zgasł, zachować nieskazitelną duszę białą, aż staniemy na sądzie. I stąd katechezy były wyjaśniające właśnie ten sakrament, czym on jest, takie pouczające, ale też przede wszystkim po Chrzcie Świętym, bo to było bardziej przed sakramentem. Natomiast po Chrzcie Świętym, zwłaszcza tam, gdzie już religia katolicka była powszechniejsza, na przykład święty Jan Chryzostom jest znany z tych nauk, pozostały po nim nauki chrzcielne, to on się skupiał szczególnie na przekazaniu zasad życia moralnego, reguł życia, jak katolik ma żyć. I to były bardzo ważne pouczenia jego, które zostawił, dlatego że no już wtedy, jak katolicyzm zaczął się stawać powszechniejszy, to wiadomo, że to powszechność katolicyzmu powoduje osłabienie pewnych no, kwestii takich chociażby właśnie podchodzenia do życia z zasadami wiary. Zaczyna się to rozmywać. I wiemy, że oczywiście Kościół przechodzi przez różne etapy dziejowe i różnie to było z tym zachowywaniem wiary, prawd wiary. No żyjemy teraz w takich czasach, w których też to oczywiście kolorowo nie wygląda, bo często też, no chociażby patrząc na nasz kraj, Polskę, ochrzczonych jest mimo wszystko większość, jeszcze większość się decyduje na przyjęcie sakramentu chrztu. Większość rodziców się decyduje, żeby ochrzcić dzieci, chociaż już coraz częściej też nie. Ale czy jest duch katolicki w rodzinach, czy jest wychowywanie katolickie? No to można sobie zadać to pytanie, retoryczne oczywiście, no bo widać jak to wygląda. No i dlatego jakże ważne jest, żeby rozbudzać w sobie chęć życia wiarą katolicką. I dlatego to, co tak naprawdę dotyczyło pierwszych wieków, kiedy świat był pogański i więc trzeba było oduczać ludzi myślenia pogańskiego. Bo później było inaczej, jak społeczność była katolicka. Społeczeństwo było układane po katolicku. Prawo było równoznaczne z prawem Bożym. Było tak układane, tak regulowane, że wiadomo, było ono stanowione przez jakiś organ, ale było w wielu kwestiach, no, tych moralnych, było tożsame z zasadami moralnymi Kościoła. Nie mogło być inaczej, jak były kraje katolickie. Zasady więc były wdrażane katolicy. Więc nawet jeżeli ktoś nie przyjął chrztu, albo przyjął, ale sobie żył no, bardzo luźno, takim życiem wyuzdanym, to samo to, że żył w społeczności katolickiej, no powiedzmy wiedział, co łamie, wiedział, że w tych kwestiach, co Kościół głosi, no bo to było powszechne i wiedział, że tutaj nie jest na drodze życia chrześcijańskiego. Natomiast ktoś, kto żył w pogaństwie, no zupełnie miał inaczej myślenie ustawione. Zupełnie. Więc naprawdę trzeba było czasami wielu kateches, wielu pouczeń. Jeszcze po chrzcie się pewnie okazywało wśród wielu ludzi, że jeszcze pewne myślenie muszą zmieniać, cały czas nawracać się. I myślę, że my wracamy do tego, co było dawniej, no bo teraz mamy powrót do pogaństwa. No nie, oczywiście nie w takim wymiarze jak wtedy. Zupełnie to pogaństwo ma inny wymiar, ale podobny. Znaczy takim, że też życie rozwiązłe na przykład panuje tak jak w pogaństwie. Więc społeczność, w której żyjemy my tutaj, nie jest układana po katolicku. Promowane są rzeczy niekatolickie. I to no, do tego stopnia, że właśnie nawet młodzież, jak uczyłem katechezy w takich szkołach publicznych, to młodzież już często nie zna zasad wiary katolickiej, bo to, że łamią zasady, ale przynajmniej wiedzą, że łamią, oczywiście to jest źle, ale chociaż dobrze, że wiedzą, ale najgorzej, jak oni już nie wiedzą, a no, z tym się spotykałem, już nie wiem, czy tu opowiadałem, jak ministranta miałem w gimnazjum, uczyłem i on nie wiedział, że masturbacja jest grzechem. Że to jeszcze z tego trzeba się spowiadać. Ministrant, który służył do mszy świętej. No to jest porażające. Ochrzczony, służący przy ołtarzu. I takich przykładów można znajdować coraz więcej. Także nawet wielu katolików, myślę, że nawet sobie nie zdaje sprawy, jak wiele poglądów, myśli ma wtłaczanych zupełnie niekatolickich poglądów, zupełnie sprzecznych, zresztą no, co tu dużo mówić, nawet wśród hierarchii kościelnej panuje wiele błędów modernizmu, liberalizmu i wielu księży naucza już tak no, czasami wręcz wprost błędnie, ale nawet jeżeli nie błędnie, bo no, są tak formowani, to tak ta nauka jest taka bardzo niejednoznaczna. Nie są wprost wykładane prawdy wiary, a z tych prawd wiary wynika życie chrześcijańskie, zasady życia chrześcijańskiego. To już się staje takie bardzo rozwodnione. I stąd myślę, że każdy z nas, naprawdę nawet jeżeli nigdy nie porzuciliśmy wiary katolickiej w znaczeniu takim, że zawsze byliśmy wierni w miarę oczywiście możliwości naszych przykazaniom kościelnym, dekalogowi, to i tak myślę, że każdy z nas potrzebuje utwierdzenia w wierze katolickiej, ugruntowania. Ponieważ żyjemy w otoczeniu, no niestety niekatolickim, coraz bardziej. A zwłaszcza no, media sączą nam właśnie zupełnie co innego. Chciałbym tutaj podać za przykład króla Chlodwiga, to jest król francuski, król Francji, Franków właściwie wtedy, Galii, ponieważ to był król, który przyjął chrzest w V wieku 496 roku dokładnie, czyli końcówka V wieku, w Dzień Bożego Narodzenia. I on, mimo że już część Galii już były, bo w Galii już klasztory, biskupstwa już były właściwie odkąd stolicę apostolską, można powiedzieć, już była w Rzymie, no to niedaleko, no bo na terenie Galii są męczennicy na przykład, którzy byli uczniami na przykład świętego Piotra, apostoła, więc no sięgają czasów apostolskich, tam misjonarzy, którzy tam głosili Ewangelię, biskupi, tylko że wiadomo, że oni tam byli no prześladowani. Natomiast król właśnie Galii, Chlodwik, kiedy miał stoczyć walkę za Żartą z Alamanami, złożył wtedy ślub, że jak zwycięży, ponieważ no, nie wiadomo było, czy zwycięży tę bitwę, to wtedy da się ochrzcić i da się w ogóle ochrzcić swój kraj, czyli przyjąć, dać swobodę przyjęcia wiary katolickiej. No i rzeczywiście tak się stało, że on zwyciężył. No i zgodnie ze ślubem złożonym w katedrze w Rem przyjął w Dzień Bożego Narodzenia chrzest. On i jego no cała świta, orszak, jego dom. I kiedy on został, oczywiście to była wielka uroczystość, tak wielu przybyło kapłanów na tę uroczystość, wielu katolików, no była to wspaniała ceremonia. Galia się cieszyła wtedy, świętowała. I król był pod wrażeniem tej ceremonii. No on poganin, był pod wrażeniem tej ceremonii wielkiej. Ale biskup Remigiusz, święty Remigiusz, kiedy go ochrzcił, to powiedział do niego takie słowa w kazaniu. Zegnij kark, pyszny Franku, czci coś dotychczas burzył, a burz coś dotychczas czcił. Takie piękne słowa do niego powiedział. Czci coś dotychczas burzył, on jako poganin, tak? Czci coś dotychczas burzył, a właśnie burzył wiarę katolicką, walczył z nią, a burz coś dotychczas czcił. Czyli burz niszcz wiarę pogańską. I oczywiście to można odnieść te słowa, no tam chodziło też pewnie dosłownie, żeby krzewił wiarę katolicką, ale też chodziło o jego życie osobiste. Ale to, te słowa może każdy chrześcijanin do siebie odnieść, zwłaszcza właśnie jeżeli mówimy o społecznościach, gdzie nie ma utwierdzonej wiary katolickiej. No w Polsce to powiedzmy tak jest pół na pół, no bo jednak ta wiara katolicka jest obecna jeszcze w miarę powszechnie, ale wiemy, że te zasady są gwałcone coraz bardziej z życia katolickiego. A więc myślę, że te słowa też się odnoszą do każdego z nas, by to, co jest bałwochwalstwem, co sprzeczne z Bogiem, to, co promuje ten świat wyuzdany, czyli to, co światowe, mamy burzyć. Mówię to w odniesieniu do siebie, każdy. Mamy to burzyć. To, co we czci ma świat. Natomiast mamy wznosić i czcić, uwielbiać to, co Boże. I tak powinno być w naszym życiu. Więc winniśmy wdrażać w nasze życie Ewangelię Świętą, żyć na wzór Chrystusa, oczywiście na wzór, czyli naśladując Jego Ducha, bo nie jesteśmy w stanie naśladować Go dosłownie, zrobić kalkę z naszego życia, ale Ducha Chrystusowego jak najbardziej każdy powinien, bo On jest dla nas jedynym wzorem właściwie życia chrześcijańskiego, nam pozostawił. Natomiast święci są ci, którzy właśnie żyli wypełniając zasady życia chrześcijańskiego, a więc dobrze wypełnili to, do czego się zobowiązali na chrzcie świętym, naśladując Chrystusa, jak tylko mogli. Więc oni też dla nas, jako nam bliżsi, bo też ludzie grzeszni, też z różnych, wiedli różne życie, z różnych sytuacji życiowych, niektórzy też wyrwani z grzechów, też z pogaństwa. Więc oni są dla nas bliższym wzorem, który też winniśmy naśladować. Właśnie wypełniając zasady życia chrześcijańskiego. Także łaska Chrztu Świętego jest bardzo drogocenna. No bo przecież chrzest, obmywając nas z grzechów, spowodował, że świątynia, którą jesteśmy, z niej został wyrzucony szatan, a na to miejsce mogła zamieszkać Trójca Przenajświętsza w naszej duszy. I właśnie to się dokonało dzięki Chrztu Świętemu. I jeżeli trwamy w łasce uświęcającej, to tak jest, że Trójca Przenajświętsza zamieszkuje w nas jako świątyni. Natomiast te świątynie trzeba oczyszczać cały czas, tak jak dbamy o ziemskie świątynie. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy nie sprzątali budynku kościoła, to co by się stało? Zresztą no, kto był w krajach zachodnich i widział, jak wyglądają opuszczone kościoły, to jest tragedia. Jak wygląda tragicznie opuszczony kościół. Zresztą no, w Polsce też można znaleźć czasami takie zaniedbane kościoły, ale rzadko jednak. A więc kościół taki niesprzątany, nieprzyozdobiony, tak pięknymi obrazami, kwiatami wystrojony, gdzie właśnie nie ma życia, nie czuć woni kadzidła, gdzie się nikt nie modli. To jest ponurym widokiem taki kościół, gdzie powybijane są witraże, ciemny, nikt się nie modli. I taki jest stan duszy człowieka, który jest z dala od Pana Boga. Natomiast my mamy oczyszczać duszę i przyozdabiać ją w cnoty. A cnoty, jeżeli mają być nadprzyrodzone, boskie, a o takie powinniśmy się starać przecież, no są darem i łaską Bożą, więc o nie trzeba się modlić, ale i także przez życie ascetyczne, przez umartwienia, użyźniając gleby naszej duszy, winniśmy je pielęgnować. Pan Bóg je zasadza, daje łaskę, że On zsyła deszcz, On zsyła wszystkie potrzebne elementy do wzrostu, natomiast my mamy uprawiać ziemię, więc mamy to, co przeciwne Panu Bogu, tą jałową ziemię, mamy ją spulchniać, nawozić, czym się tylko da. Oczywiście te środki wszystkie też zostawił nam Chrystus, Pan Bóg w Kościele je złożył, ale mamy obficie z nich korzystać, tak żeby właśnie wydawać plon w postaci tych cnót. Także łaskę Chrztu Świętego, w ogóle dzień Chrztu Świętego powinniśmy uroczyście obchodzić, przypominać sobie, jeżeli nie znamy daty Chrztu Świętego, to katolicy zawsze imieniny obchodzą jako dzień wspomnienie swojego Chrztu Świętego, kiedy czczą swojego patrona. Winniśmy sobie przypominać o tym dniu, jakie zobowiązania na siebie podjęliśmy, odnawiać je, ale oczywiście no, nie tylko tego dnia pamiętać o tym, że jesteśmy ochrzczeni, ale często sobie o tym przypominać. Szczególnie wtedy, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą do duszy naszej, bo byśmy nie mogli jej przyjmować, gdyby nie Chrzest Święty. Wtedy, kiedy idziemy do sakramentu pokuty i pojednania właśnie po to, żeby oczyścić tą białą szatę, w którą się przeoblekliśmy w czasie Chrztu Świętego, odnowić, z większym zapałem jeszcze podjąć się tych zobowiązań, które podjęliśmy na Chrzcie Świętym. I tak naprawdę życie chrześcijańskie, chociaż wymaga trudu, no, nie da się tego ukryć, to tak naprawdę nie jest jakimś mocowaniem się z samym sobą, z tym światem. Chociaż no, jest to walka oczywiście, ale nie na takiej zasadzie, że my się zepniemy i i nie wiadomo, co zrobimy, bo oczywiście walka jest potrzebna, ale chrześcijanin pamięta, że my walczymy pod sztandarem Chrystusa. My ufność pokładamy w Chrystusie. Tak naprawdę w życiu chrześcijańskim chodzi o to, żeby się poddać pod wolę Pana Boga. Tylko że w tym jest właśnie problem, że my no bardzo krnąbrni jesteśmy. Tyle w nas egoizmu i tak z niechęcią się poddajemy pod tą wolę Bożą. Zwłaszcza wtedy, kiedy cierpienie chociażby przychodzi, a cierpienie uszlachetnia. Zresztą nie ma innej drogi do zbawienia. Także tak naprawdę nauczyć się zgadzać z wolą Bożą, tylko że no właśnie, żeby się z nią zgadzać, to jednak trzeba pokonać wiele przeciwności, które są w nas. Ale wtedy dopiero zaczynamy rozumieć, co znaczy być wolnym dzieckiem Bożym. Wtedy, kiedy właśnie nie żyjemy według własnej woli, tylko według woli Bożej, poddajemy się pod wolę Ojca Niebieskiego. Wtedy prawdziwie jesteśmy wolni. Wtedy nie mamy żadnych zmartwień, bo jedynym naszym zmartwieniem jest to, żeby nie obrazić Pana Boga, więc żeby nie zgrzeszyć. To jest jedyne zmartwienie człowieka wolnego, który jest poddany woli Bożej, bo wie, że wszystko, cokolwiek się dzieje w jego życiu, jest z woli Bożej, z dopustu Bożego, albo Pan Bóg tak chciał. I naprawdę nie ma lęków i trwogi żadnej dla tego, kto ufa Panu Bogu i jest zjednoczony z Jego wolą. Czego przykład dają święci męczennicy zwłaszcza w obliczu różnych tortur. Naprawdę mieli wielką ufność w Panu Bogu. I my starajmy się właśnie o tę ufność. Zresztą i inne też cnoty, ale właśnie prośmy z wiarą, oddając się całkowicie w ręce Boże, tak jak Pan Bóg chce, niech nami dysponuje. A my wzrastajmy w tych trzech, zwłaszcza cnotach wiary, nadziei i miłości, bo to one zaszczepione są od Chrztu Świętego w nas. I je przede wszystkim musimy rozwijać, pielęgnować w sobie. Bo one są zbawieniem de facto. Te trzy cnoty. O nich winniśmy często pamiętać i zastanawiać się, jaka jest nasza wiara, jaka jest nasza nadzieja, jaka jest nasza miłość. I to im częściej, tym lepiej.